Rozdział 47. Ogień tymczasem dosięgnął do Via Nomentana, a od niej wraz ze zmianą wiatru zwrócił się ku Via Lata i ku Tybrowi. Okrążył Kapitol, rozlał się po Forum Boarium i niszcząc wszystko, co w pierwszym pędzie pominął, zbliżył się znów do Palatynu. Tygellinus, zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się Cezara, z oznajmieniem, że nic nie straci ze wspaniałości widowiska, albowiem pożoga wzmogła się jeszcze. Lecz Nero chciał przybyć w nocy, aby tym lepiej nasycić się obrazem ginącego miasta. W tym celu zatrzymał się w okolicach Aqua Albana i wezwawszy do namiotu tragika Aliturusa, układał z pomocą jego postawę, twarz, wejrzenie i uczył się odpowiednich ruchów, spierając się z nim zawzięcie, czy przy słowach o święty grodzie, któryś się wydawał trwalszym od Idy, ma podnieść do góry obie ręce, czy też trzymając w jednej formingę, opuścić ją wzdłuż ciała, a podnieść tylko drugą. I pytanie to wydawało mu się w tej chwili ważniejszym od wszystkich innych. Wyruszywszy wreszcie o zmierzchu, zasięgał jeszcze rady Petroniusza, czy by w wierszu poświęconym klęsce nie umieścić kilku wspaniałych bluźnierstw przeciw bogom, i czy by takowe, biorąc ze stanowiska sztuki, nie musiały same przez się wyrwać się z ust w podobnym położeniu człowiekowi tracącemu ojczyznę. Koło północy zbliżył się wreszcie do murów wraz ze swym potężnym dworem, złożonym z całych zastępów dworzan, senatorów, rycerzy, wyzwoleńców, niewolników, kobiet i dzieci. 16 000 pretorianów, ustawionych w szyku bojowym po drodze, czuwało nad spokojem i bezpieczeństwem jego wjazdu, utrzymując zarazem w odpowiedniej odległości wzburzony lud. Lud przeklinał wprawdzie, krzyczał i gwizdał na widok orszaku, ale nie śmiał na niego uderzyć. W wielu miejscach ozywały się jednak i oklaski dawane przez hałastrę, która nie posiadając nic, nic też nie utraciła w pożarze, a spodziewała się hojniejszego niż zwykle rozdawnictwa zboża, oliwy, odzieży i pieniędzy. Wreszcie zarówno okrzyki i gwizdania, jak i oklaski zagłuszył odgłos trąb i rogów, w które kazał dąć Tygellin. Nero po przybyciu bramy ostyjskiej zatrzymał się na chwilę i rzekł: bezdomny władca bezdomnego ludu, gdzież złożę na noc nieszczęsną swą głowę? Po czym, przeszedłszy Clivus Delpini, wstąpił po przygotowanych dla siebie schodach na wodociąg appijski. A za nim augustianie i chór śpiewaków niosących cytry, lutnie i inne narzędzia muzyczne. I wszyscy zatrzymali dech w piersiach, czekając, czy nie wypowie jakich wielkich słów, które dla własnego bezpieczeństwa należało zapamiętać. Lecz on stał uroczysty, niemy, przybrany w purpurowy płaszcz i wieniec ze złotych laurów, wpatrując się w rozszalałą potęgę płomieni. Gdy Terpnos podał mu złotą lutnię, wzniósł oczy ku oblanemu łuną niebu, jakby czekając natchnienia. Lud wskazywał go z dala rękoma, oblanego krwawym blaskiem. W oddali syczały węże płomieni i płonęły odwieczne najświętsze zabytki. Płonęła świątynia Herkulesa, którą wzniósł Ewander, i świątynia Jowisza Statora, i świątynia Luny zbudowana jeszcze przez Serwiusza Tulliusza, i dom Numy Pompiliusza, i przybytek Westy z penatami ludu rzymskiego. W grzywach płomieni ukazywał się czasem Kapitol. Płonęła przeszłość i dusza Rzymu. On zaś, Cezar, stał z lutnią w ręku, z twarzą tragicznego aktora i z myślą nie o ginącej ojczyźnie, ale o postawie i patetycznych słowach, którymi by najlepiej wielkość klęski mógł oddać, obudzić największy podziw i najgorętsze zyskać oklaski. Nienawidził tego miasta. Nienawidził jego mieszkańców. Kochał tylko swe pieśni i wiersze, więc radował się w sercu, że wreszcie ujrzał tragedię podobną do tej, którą opisywał. Wierszorób czuł się szczęśliwy, deklamator czuł się natchniony. Poszukiwacz wzruszeń poił się straszliwym widowiskiem i z rozkoszą myślał, że nawet zagłada Troi niczym była w porównaniu z zagładą tego olbrzymiego grodu. Czegóż mógł jeszcze żądać? Oto Rzym. Rzym światowładny płonie, a on stoi na łukach wodociągu ze złotą lutnią w ręku. Widny, purpurowy, podziwiany, wspaniały i poetyczny. Gdzieś tam poniżej, w mroku, szemrze i burzy się lud. Ale niech szemrze. Wieki upłyną, tysiące lat przejdzie, a ludzie będą pamiętali i sławili tego poetę, który w taką noc śpiewał upadek i pożar Troi. Czymże wobec niego Homer? Czymże sam Apollo ze swą drążoną Formingą? Tu podniósł ręce i uderzywszy w struny, ozwał się słowy Priama. O gniazdo ojców moich, o kolebko droga. Głos jego na otwartym powietrzu, przy huku pożaru i przy dalekim gwarze tysiącznych tłumów. Wydawał się dziwnie nikły, drżący i słaby, a dźwięk wtóru brzmiał jak brzęczenie muchy. Lecz senatorowie, urzędnicy i augustianie zebrani na wodociągu pochylili głowy, słuchając w milczącym zachwycie. On zaś śpiewał długo i nastrajał się coraz żałośniej. W chwilach, gdy przestawał dla nabrania tchu, chór śpiewaków powtarzał ostatnie wiersze. Po czym znów Nero zrzucał wyuczonym od Altiurusa ruchem z ramienia tragiczną syrmę. Uderzał w struny i śpiewał dalej. Skończywszy wreszcie ułożoną poprzednio pieśń, począł improwizować, szukając wielkich porównań w widoku, który się przed nim roztaczał. I twarz poczęła mu się mienić. Nie wzruszyła go wprawdzie zagłada ojczystego miasta, ale upoił się i wzruszył patosem własnych słów do tego stopnia, że nagle upuścił z brzękiem lutnie pod stopy i owinąwszy się w syrmę pozostał jak skamieniały, podobny do jednego z tych posągów niobidów, które zdobiły dziedziniec Palatynu. Po krótkiej chwili milczenia zawrzała burza oklasków. Lecz z oddali odpowiedziało mu wycie tłumów. Teraz nikt już nie wątpił, że to Cezar rozkazał spalić miasto, by sobie wyprawić widowisko i śpiewać przy nim pieśni. Nero, usłyszawszy ów krzyk setek tysięcy głosów, zwrócił się do augustianów ze smutnym, pełnym rezygnacji uśmiechem człowieka, którego krzywdzą, i rzekł: oto jak kwiryci umieją cenić mnie i poezję. Łotry, odpowiedział Watyniusz, każ panie uderzyć na nich pretorianom. Nero zwrócił się do Tygellina. Czy mogę liczyć na wierność żołnierzy? Tak, boski, odpowiedział prefekt. Lecz Petroniusz wzruszył ramionami. Na ich wierność, lecz nie na ich liczbę, rzekł. Zostań tymczasem tu, gdzie jesteś, bo tu najbezpieczniej, a ten lud trzeba uspokoić. Tego zdania był i Seneka, i konsul Licyniusz. Tymczasem w dole wzburzenie rosło. Lud zbroił się w kamienie, w drągi od namiotów, w deski z wozów i taczek i w rozmaite żelaziwo. Po niejakim czasie kilku z przywódców kohort przyszło z oznajmieniem, że pretorianie napierani przez tłumu zachowują z największym wysileniem linię bojową i że nie mając rozkazu uderzenia, nie wiedzą co czynić. Bogowie, rzekł Nero, co za noc. Z jednej strony pożar, z drugiej rozhukane morze ludu. I począł szukać dalej wyrażeń, które by najwspanialej mogły określić niebezpieczeństwo chwili. Lecz widząc naokół twarze blade i niespokojne spojrzenia, zląkł się także. Dajcie mi ciemny płaszcz z kapturem, zawołał. Czyby naprawdę miało przyjść do bitwy? Panie, odpowiedział niepewnym głosem Tygellin. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, ale niebezpieczeństwo jest groźne. Przemów, panie, do ludu i poczyń mu obietnicę. Cezar miałby przemawiać do tłuszczy? Niech to uczyni inny w moim imieniu. Kto się tego podejmie? Ja, odrzekł spokojnie Petroniusz. Idź, przyjacielu. Tyś mi najwierniejszy w każdej potrzebie. Idź i nie szczędź obietnic. Petroniusz zwrócił się do orszaku z twarzą niedbałą i szyderczą. Senatorowie tu obecni, rzekł, a oprócz nich Pizo, Nerva i Senecio pojadą za mną. Po czym zszedł zwolna z wodociągu. Owi zaś, których wezwał, szli za nim nie bez wahania, ale z pewną otuchą, którą napełniał ich jego spokój. Petroniusz, stanąwszy u stóp arkad, kazał sobie podać białego konia i siadłszy na niego, pojechał na czele towarzyszy przez głębokie szeregi pretoriańskie, ku czarnej, wyjącej tłuszczy. Bezbronny, mając w ręku cienką laskę z kości słoniowej, którą się zwykle podpierał. I przyjechawszy tuż, wparł konia w tłumy. Na okół, przy świetle pożogi, widać było wzniesione ręce zbrojne we wszelkiego rodzaju broń, rozpalone oczy, spotniałe twarze i ryczące, zapienione wargi. Rozszalała fala wnet otoczyła jego i orszak. Za nią widać było istotnie jakby morze głów, ruchome, kotłujące się, straszne. Wrzaski wzmogły się jeszcze i zmieniły się w nieludzki ryk. Drągi, widły, a nawet i miecze chwiały się nad głową Petroniusza. Drapieżne ręce wyciągały się ku cuglom jego konia i ku niemu. Lecz on wjeżdżał coraz głębiej. Zimny, obojętny, pogardliwy. Chwilami uderzał laską po głowach najzuchwalszych, tak jakby torował sobie drogę w zwykłym ścisku. I ta jego pewność, ten spokój, zdumiewały jednakże rozhukaną tłuszczę. Poznano go wreszcie i liczne głosy poczęły wołać. Petroniusz, arbiter elegancjarum, Petroniusz. Petroniusz zabrzmiało ze wszystkich stron. I w miarę jak powtarzano to imię, twarze na oku stawały się mniej groźne, a wrzaski mniej wściekłe. Albowiem ów wykwintny patrycjusz, jakkolwiek nigdy nie zabiegał o łaski ludu, był jednak jego ulubieńcem. Uchodził za człowieka ludzkiego i hojnego, a popularność jego wzrosła zwłaszcza od czasu sprawy Pedaniusza Sekunda, w której przemawiał za złagodzeniem okrutnego wyroku skazującego na śmierć wszystkich niewolników prefekta. Szczególnie tłumy niewolników kochały go odtąd taką niepohamowaną miłością, jaką ludzie pognębieni i nieszczęśliwi zwykli miłować tych, którzy okazują im choć trochę współczucia. Prócz tego w chwili obecnej dołączyła się i ciekawość, co powie wysłannik Cezara. Nikt bowiem nie wątpił, że Cezar wysłał go umyślnie. On zaś, zdjąwszy z siebie swą białą, obramowaną szkarłatnym szlakiem togę, wzniósł ją w górę i począł nią wywijać nad głową na znak, że chce przemówić. Milczeć, milczeć! Wołano ze wszystkich stron. Po chwili uciszyło się istotnie. Wówczas wyprostował się na koniu i począł mówić donośnym, spokojnym głosem. Obywatele! Niech ci, którzy mnie słyszą, powtórzą słowa moje tym, którzy stoją dalej. Wszyscy zaś niechaj się zachowują jak ludzie, nie jak zwierzęta w arenach. Słuchamy, słuchamy. Zatem słuchajcie. Miasto zostanie odbudowane. Ogrody Lucullia, Mecenasa, Cezara i Agrypiny będą dla was otwarte. Od jutra rozpocznie się rozdawnictwo zboża, wina i oliwy, tak aby każdy mógł napełnić brzuch aż do gardła. Potem Cezar wyprawi wam igrzyska, jakich świat nie widział dotąd, przy których czekają was uczty i dary. Bogatsi będziecie po pożarze jak przed pożarem. Odpowiedział mu pomruk, który rozchodził się tak od środka na wszystkie strony, jak rozchodzą się fale na wodzie, w którą rzucił ktoś kamień. To bliżsi powtarzali dalszym jego słowa. Potem tu i ówdzie ozwały się okrzyki gniewne lub potakujące, które zmieniły się wreszcie w jeden powszechny, olbrzymi wrzask. Panem et circenses! Petroniusz owinął się w togę i przez jakiś czas słuchał nieruchomy, podobny w swej białej odzieży do marmurowego posągu. Wrzask narastał, głuszył odgłosy pożaru. Odzywał się ze wszystkich stron i z coraz większych głębin. Lecz wysłannik widocznie miał jeszcze coś do powiedzenia, albowiem czekał. I wreszcie, nakazawszy znów wzniesioną ręką milczenie, zawołał. Obiecuję wam, panem et circenses. A teraz wydajcie okrzyk na cześć Cezara, który was karmi, odziewa. Po czym idź spać, hołoto, albowiem niedługo świtać zacznie. To rzekłszy zawrócił konia i uderzając z lekka laską po głowach i twarzach tych, którzy mu stali na drodze, odjechał z wolna do pretoriańskich szeregów. Po chwili był pod wodociągiem. Na górze zastał niemal popłoch. Nie rozumiano tam okrzyku panem et circenses i sądzono, że jest to nowy wybuch wściekłości. Nie spodziewano się nawet, by Petroniusz mógł się uratować. Toteż Nero, ujrzawszy go, przybiegł aż do schodów i z twarzą pobladłą ze wzruszenia począł pytać. I cóż, co się tam dzieje? Czy już bitwa? Petroniusz nabrał powietrza w płuca, odetchnął głęboko i odrzekł. Na pol luksa, pocą się i cuchną. Niech mi kto poda epilimmę, bo zemdleje. Po czym zwrócił się do Cezara. Obiecałem im, rzekł, zboże, oliwę, otwarcie ogrodów i igrzyska. Ubóstwiają cię znowu i wrzeszczą z pierzchłymi wargami na twoją cześć. Bogowie, jaki ten plebs ma nieprzyjemny zapach. Pretorianów miałem gotowych, zawołał Tygelin. I gdybyś ich nie uspokoił, krzykacze umilkliby na wieki. Szkoda, Cezarze, iż mi nie pozwoliłeś użyć siły. Petroniusz popatrzył na mówiącego, Wzruszył ramionami i rzekł: to jeszcze nie stracone. Może będziesz jej musiał użyć jutro. Nie, nie, rzekł Cezar. Każę im otworzyć ogrody i rozdawać zboże. Dzięki ci, Petroniuszu. Igrzyska wyprawię, a tę pieśń, którą wam śpiewałem dzisiaj, odśpiewam publicznie. To rzekłszy, położył rękę na ramieniu Petroniusza. Chwilę milczał, a na koniec, ochłonąwszy, zapytał: powiedz szczerze, jak ci się wydałem, gdym śpiewał? Byłeś godnym widoku, jak widok był godnym ciebie, odpowiedział Petroniusz. Po czym zwrócił się do pożaru. Ale przypatrzmy się jeszcze, rzekł, i pożegnajmy się ze starym Rzymem.